20 maja, Normandia. Telefon zabrzmiał późno wieczorem. Niemalże jak wywołany zaklęciem w drzwiach stanął Jean-Paul. Zawsze tak reagował, gdy uważał, że dzieje się coś niezwykłego. Dzwonek telefonu o tej porze mógł uznać za wydarzenie niezwykłe. Joanna odłożyła książkę i podeszła do aparatu.
Joanno, dobry wieczór, mówi Thomas. Thomas Turner. Gdzie ty właściwie mieszkasz?
Ver-sur-Mer,
odpowiedziała Joanna, zaskoczona, że słyszy głos dawno niesłyszanego znajomego.
A, Ver-sur-Mer. Pomyliłem nazwy i błąkam się gdzieś koło Caen.
Czyżby to znaczyło, że jedziesz do mnie?
A nie mogłabyś mieszkać w Paryżu? Kocham Paryż. Poszlibyśmy sobie do jakiejś knajpki, bo na wsi to ich chyba nie ma.
Jak rozumiem, jesteś głodny i jedziesz do mnie na kolację. Zgadłam?
Częściowo, bo jadę do ciebie, żeby wręczyć ci kwiaty.
A kiedy będziesz?
Trudno powiedzieć, jak szybko zorientuję się, gdzie jestem.
A gdzie jesteś?
No właśnie, godzinę temu wyjechałem z Caen, kierując się na północny zachód. Znalazłem budkę telefoniczną, jak słyszysz. Tylko tyle wiem.
To skręć w stronę plaży Gold.
Joanna mówiła o kryptonimie plaży w rejonie Armange, gdzie 6 czerwca 1944 roku lądowały brytyjskie oddziały desantowe.
Tak trzeba było od razu. Tam schodziłem z jakiegoś brudnego transportowca na bujające się nabrzeże Malberis. Będę za pół godziny.
Joanna odkładała słuchawkę, gdy usłyszała jeszcze głos Tomasa.
Joanno, a gdzie w Normandii o tej porze można kupić kwiaty?
Nie zawracaj sobie głowy. Wstawiam kolację.
Zastanowiła ją ta niespodziewana rozmowa. Tomasa poznała jeszcze przed wojną w Anglii. Był przystojnym absolwentem fizyki o rozwianych włosach, ciągle zagubionym i rozważającym jakieś nadzwyczajne problemy naukowe, które kiedyś usiłował jej wytłumaczyć. Nigdy nie pozwoliłby sobie na składanie wizyt w środku nocy i w dodatku bez zapowiedzenia, o ile niespodziewany telefon od człowieka zagubionego gdzieś w Normandii można było traktować jako zapowiedź odwiedzin. Nie wiedziała, skąd jechał i dlaczego nagle po latach do niej zadzwonił. Równie ciekawe było, skąd znał jej adres i numer telefonu, które stanowiły tajemnicę dostępną tylko nielicznym. Jean-Paul stał wciąż w drzwiach, gdyż nie rozumiał, o czym Joanna rozmawiała po angielsku.
W porządku?
Zapytał, orientując się, że Joanna nie zwraca uwagi na jego dyskretną obecność.
Ach tak, dziękuję, Jean-Paul. Za pół godziny będzie tu Anglik. Wpuść go, nie robiąc mu krzywdy.
Jean-Paul podniósł dłoń do daszka wymiętej czapki, której nigdy nie zdejmował, i zniknął w mroku sieni równie bezgłośnie, jak się pojawił. Wkrótce warkot samochodu przed bramą i skrzypienie otwieranych wieżei wskazały, że Thomas szybciej odnalazł drogę, niż się spodziewała. Wyszła przed drzwi zaciekawiona, jak wygląda dawno niewidziany znajomy. Niewiele się zmienił, choć bujna czupryna zmniejszyła się do skromnego jeża, co bez wątpienia wynikało z konieczności założenia munduru. Przybywał w stopniu porucznika British Army. Joanna pomyślała, że wcielono go do wojska siłą, gdyż tylko w ten sposób można było wytłumaczyć, że ściął włosy. W dłoni trzymał doniczkę, którą zapewne zdjął z parapetu jakiegoś normandzkiego domu.
Nie myśl tak. Nie ukradłem, lecz kupiłem. Słowo ci daję.
Objęła go z taką serdecznością, że aż zerknął na nią zdumiony. Nie mógł wiedzieć, że nagle odżyły wspomnienia najpiękniejszego czasu w jej życiu. Przed wojną, gdy żył Herbert, a Natalia była nastolatką, często wyjeżdżali do Londynu, a spotkania z Tomasem i jego zwariowanymi przyjaciółmi były najbardziej beztroskim czasem w jej życiu.
Dawno się nie widzieliśmy.
Miała łzy w oczach, czego nawet nie starała się ukryć.
Bardzo dawno, Joanno. Podczas wojny czas biegnie dwa razy szybciej. Jak Herbert?
Joanna opuściła głowę.
Nie żyje. Zamordowali go w gestapo. Zamęczyli.
Przepraszam, nie wiedziałem.
Wyjęła doniczkę z jego dłoni i wskazała na drzwi do normandzkiego domku.
Chodź, kolacja gotowa.
Thomas nie dał jej długo czekać na wyjaśnienie celu niespodziewanej wizyty. Zresztą, gdy tylko podała pieczoną kaczkę, natychmiast zapytała, jak ją odnalazł na normandzkiej wsi.
Aaron.
Odpowiedział krótko.
Czyli znowu tajne służby jego królewskiej mości.
Musiał usłyszeć niechęć w jej głosie, gdyż natychmiast wyjaśnił.
Cowgill powiedział mi, że zgodziłaś się podjąć misję, więc dlatego jak w dym.
Zgodziłam się. Niech tak będzie. Mów dalej.
Po kolei. Zostałem włączony do misji Alsos.
Wstrzymał głos, czekając, czy Joanna zapyta, co to takiego. Nie zapytała, gdyż dobrze wiedziała, że to grupa amerykańskich naukowców poszukująca niemieckich uczonych i dokumentów związanych z bronią nuklearną. Skinęła głową, dając znać, że wie, o co chodzi.
26 kwietnia dotarliśmy do Stadtilm.
Tej nazwy nie znała.
Miasto w rejonie Erfurtu i Jeny. W czasie wojny jedna z grup niemieckich atomistów miała tam swój ośrodek badawczy. Weszliśmy do niego.
Najwyraźniej był bardzo głodny, gdyż ani na chwilę nie przestawał jeść, a kaczka traciła mięso w zadziwiającym tempie. Równie często sięgał po kieliszek czerwonego wina, na który Joanna musiała mieć baczne spojrzenie, aby napełniać równie szybko, jak znikała jego zawartość.
I zastaliśmy pustkę. Jakichś dwóch mało ważnych facetów, trochę dokumentów, równie nieistotnych. SS-mani wszystko wywieźli.
Joanna miała już na końcu języka pytanie, czy po to, żeby to powiedzieć, jechał do niej z południowych Niemiec, ale w tym samym momencie Tomas przerwał jedzenie i pochylił się nad stołem.
Z wyjątkiem Betatronu. Betatronu.
Powtórzył, akcentując sylaby, widocznie po to, aby zapamiętała tę trudną nazwę.
Wyjaśnisz, co to takiego?
Pewnie.
Tomas zamilkł, najwidoczniej szukając sposobu jak najprostszego wytłumaczenia istoty działania Betatronu.
Więc, aby zapoczątkować reakcję nuklearną, trzeba zderzyć dwie cząstki atomu.
Przerwał, patrząc bacznie na Joannę, czy nadąża za jego wyjaśnieniami. Ona uśmiechnęła się i skinęła głową, potwierdzając, że jak dotąd wszystko rozumie.
Wszystkie, poza neutronami, są naładowane, a więc dwie cząstki o ładunku, powiedzmy, dodatnim, zostaną od siebie odepchnięte siłą odwrotnie proporcjonalną do odległości.
Joanna nie czekała już, aż przerwie, sprawdzając, czy rozumie jego wywód, lecz kiwała potakująco głową, więc Tomas mówił dalej.
Należy cząstkom nadać prędkość, dzięki której pokonają tę odpychającą siłę. I to właśnie robi Betatron. To po prostu próżniowa rura w kształcie pierścienia, w której w polu magnetycznym krążą naładowane cząstki, nabierając coraz większej prędkości, aż uzyskawszy odpowiednią energię, kierowane są na materiał tarczowy, wytwarzając strumień wtórnych fotonów.
Możesz powtórzyć?
Nie, zbyt dużo wysiłku mnie to kosztuje. Powiem inaczej. Aż materiał tarczowy zamienia się w materiał radioaktywny. Inaczej mówiąc, jest to alternatywa dla reaktora atomowego. Materiały radioaktywne można produkować w reaktorze lub Betatronie.
Czyli byliśmy w błędzie, przyjmując, że skoro Niemcom nie udało się uruchomić reaktora atomowego, to nie zdołali zbudować bomby atomowej?
Ja uważam, że reaktor uruchomili, ale nawet jeżeli nie, to mieli Betatrony. Ten, który znaleźliśmy w Stadtilm, jest niewielki. Waży niecałe 300 kilogramów. Wyobraź sobie, że mogli skonstruować 100 takich urządzeń, znacznie większych, z magnesami o wadze wielu dziesiątek ton.
Jakie są tego granice?
Tylko ilość energii elektrycznej. Jeżeli więc uruchomiliby zespół kilkudziesięciu dużych Betatronów, to musiałoby się to odbyć w rejonie uprzemysłowionym, gdzie jest dużo elektrowni.
Na przykład na Dolnym Śląsku.
Dobry przykład. Tam jest dużo hut, koksowni, kopalni, a więc musi być dużo elektrowni i linii przesyłowych. Wymarzone miejsce dla atomistów.
Tomas przerwał wykład i spojrzał z żałością na półmisek, na którym były tylko kości.
Świetna kaczka.
Jutro zrobię drugą.
Joanna sięgnęła po talerze, aby zebrać je ze stołu.
Wybacz, ale nie mogę dłużej zostać.
To masz zamiar błądzić po nocy?
Muszę.
To wyjaśnij, skąd ta nagła wizyta.
Mogę?
Tomas, jakby nie słysząc jej pytania, wyjął paczkę papierosów, a widząc przyzwalający gest Joanny, zapalił z wyraźnym zadowoleniem człowieka sytego. Odczekał, aż Joanna odniesie talerze i wróci do stołu.
Jeszcze jedno.
Z kieszeni munduru wydobył kartkę złożoną we czworo i rozpostarł ją na stole pod lampą. Joanna przyjrzała się dziwnemu szkicowi.
Co to?
Plątaniny linii przecinających się pod kątem prostym trudno było wywnioskować, co przedstawia szkic. Zarysy miejsca wypełnione liniami coś Joannie przypominały, choć nie mogła skojarzyć, skąd zna ten kształt.
Co to?
Manhattan. To jest rysunek sporządzony przez Eugena Zengera, niemieckiego naukowca, specjalista od rakiet i samolotów rakietowych. Te kręgi...
Joanna dopiero w tym momencie zauważyła, że nad Manhattanem narysowano koła wychodzące daleko poza jego zarysy.
Oznaczają zasięg wybuchu nuklearnego. Jeszcze nie przeanalizowałem zapisków poczynionych ręcznie, a zapewne wyjaśniających siłę ładunku, ale centrum umieszczono gdzieś na skrzyżowaniu 5 Awenii i 42 ulicy.
To miejsce drapaczy chmur, więc tę bombę musiałby zrzucić samolot lub rakieta.
Dokładnie tak jest. A zasięg wybuchu obejmuje koło o średnicy 1300 metrów. Ten rysunek znaleźliśmy w Stadtilm.
Milczeli przez chwilę. Oboje rozumieli, że jeżeli sporządzono takie analizy, to znaczy, że broń, której zamierzano użyć w tym ataku, była gotowa.
Od wyprodukowania materiału rozszczepialnego do skonstruowania bomby jest daleka droga.
I tak, i nie.
Co to znaczy?
Jeżeli mają materiał radioaktywny o okresie pół rozpadu, powiedzmy 6 lat, to wystarczy wsypać go do puszki, do środka włożyć odpowiednio silny ładunek trotylu, który rozrzuci to świństwo w promieniu kilometra, a przez 6 lat nie będzie można zbliżyć się do tego miejsca ze względu na promieniowanie przenikliwe.
Joanna milczała. Przed 5 lat razem z grupą antynazistów podjęli próbę ostrzeżenia mocarstw demokratycznych, że Niemcy mogą pierwsi skonstruować bombę atomową. Jej mąż, Herbert, zapłacił za to życiem, konając na torturach w gestapo. Admirał Wilhelm Canaris, przywódca antynazistowskiej opozycji wojskowej, umarł w męczarniach powieszony na łańcuchu. A groźba użycia broni nuklearnej wydawała się coraz bardziej realna.
Nie mają jak tej bomby dowieść do Nowego Jorku?
Otóż mają. Junkers U-390. Jeden z prototypów doleciał na odległość 20 kilometrów od Nowego Jorku i bezpiecznie wrócił do bazy. Problem w tym, że z 3 prototypów jeden zaginął.
Mógł przelecieć do Argentyny?
Mógł. Tym bardziej, że zaginął również generał Kammler.
Generał Hans Kammler. Odpowiedzialny za budowę fabryk, produkcję rakiet i bombardowanie Londynu i Paryża pociskami V1 i V2.
I śmierć tysięcy więźniów, którzy budowali podziemne fabryki. Zniknął na początku maja w rejonie Pragi, a próby U-390 przeprowadzono na lotnisku Praga-Różyny. Sądzimy, że uciekł właśnie na pokładzie tego samolotu.
Joanna kiwała głową, rozumiejąc, że misja Jorga na Dolnym Śląsku nabiera szczególnego znaczenia. Rozważała przez chwilę, czy próba skontaktowania się z nim nie narazi go na niebezpieczeństwo, ale uznała, że najwyższy czas, aby poznał cel poszukiwań. Tomas przyglądał się jej przez chwilę.
O czym myślisz?
Potrząsnęła głową, dając znać, że nie może wyjawić swoich myśli i uznała, że najlepiej będzie zmienić temat.
To teraz wyjaśnij swoją niespodziewaną wizytę.
Oczywiście, że mam taki zamiar. O naszych znaleziskach w Stadtilm poinformowaliśmy dowództwo. I nagle, przedwczoraj, otrzymaliśmy rozkaz spakowania wszystkiego i odesłania do Stanów. A poza tym, morda w kubeł.
Właśnie słyszę, jak się podporządkowałeś rozkazowi.
Nie lubię, gdy sojusznik ma nas za idiotów. Więc skontaktowałem się z Aaronem, a on odesłał mnie do ciebie. Nie wiem dlaczego. Wyjaśnisz? Tak myślałem.
Niespodziewanie łatwo zgodził się Tomas. Wyszli na podwórze, gdzie Jean-Paul, jak wilk koło owczarni, krążył dookoła samochodu Tomasa. Nawet uspokajający gest Joanny niewiele zmienił. Jean-Paul odsunął się tylko w cień stodoły i stał tam, bacznie obserwując, co dzieje się na podwórku.
Przyjadę w spokojniejszym czasie.
Tomas ucałował dłoń Joanny.
Nie czekaj, aż taki nastąpi. Po prostu przyjedź.
Wsiadł do samochodu i uruchomił silnik.